Dziś moją i Państwa gościnią jest pani Nika Jaworowska-Duchlińska, scenografka, kostiumografka teatralna, ilustratorka książek dla dzieci i młodzieży, ale także autorka rysunków satyrycznych. Dzień dobry, pani Niko.
Dzień dobry Państwu.
Pani Niko, to zapytam tak otwierająco, ponieważ dość sporo tych pozycji przy pani nazwisku i myślę, że można byłoby się jeszcze doszukać kilku. Teatr, ilustracja, czy może rysunek satyryczny? Co jest najbliższe pani sercu?
I malarstwo. Wszystko razem. Myślę, że mam to szczęście, że właśnie poruszam się na styku, wydawałoby się, dość odległych, chociaż artystycznych płaszczyznach. Ale mam po prostu taką chyba umiejętność rysowania, która się sprawdza w każdej z tych dziedzin.
Mhm. Niektóre z tych pasji, a przynajmniej dwie, starała się pani połączyć, tworząc swoją książkę autorską, książkę, która ukazała się na rynku wydawniczym w 2017 roku nakładem wydawnictwa Bajka. Notabene została ona nominowana do Mądrej Książki 2018 roku, a nosi tytuł Z duchem do teatru. Za chwilę sobie opowiemy troszkę o tej książce, ale chciałam zapytać, czy tworząc tę książkę chciała właśnie pani te swoje pasje połączyć? Czy być może chciała pani dać takie narzędzie wszystkim tym, którzy byli uczestnikami teatru? Narzędzie, o które wówczas, kiedy powstawała ta książka, było trudno.
Zgadzam się z tą drugą częścią. Zanim przystąpiłam do pisania, tworzenia tej książki, sprawdziłam, czy na rynku faktycznie jest taka pozycja. I na tamten moment takiej książki nie było. I rzeczywiście powstała z połączenia pasji. Ja tutaj zapomniałam, że jeszcze przez wiele lat, w ostatnim czasie, mniej więcej przez 7 lat, prowadziłam dość intensywnie cykliczne warsztaty dla dzieci, artystyczno-literackie. I jakby te trzy rzeczy się połączyły, tak? Teatr, który scenografię, kostiumy robiłam od bardzo wielu, wielu lat, do teatru dla dorosłych. Natomiast kiedy zaczęłam prowadzić zajęcia, warsztaty z dziećmi, znalazłam jakiś temat i szukałam właśnie książki, która była mi potrzebna do przeprowadzenia zajęć. I się okazało, że takiej książki nie ma. Stwierdziłam, że jakąś wiedzę posiadam, jakąś praktykę, że warto byłoby właśnie połączyć te wszystkie trzy rzeczy. I wydaje mi się, że się udało. Bardzo dziękuję, że pani przypomniała, bo to jest dla mnie bardzo wtedy nadal jest ważne właśnie to, że książka była nominowana do tytułu książki, Mądrej Książki, bo to był mój debiut również literacki i to jest taki rodzynek.
Dodajmy jeszcze, że w tej swojej książce snuje pani fascynującą opowieść o miejscu magicznym, miejscu wyjątkowym, pełnym tajemnic, przesądów, ale także i duchów, czyli właśnie o teatrze. No jeden z tych duchów, czyli duch teatru, występuje w książce w roli przewodnika. Ja tak sobie myślę, że ta książka rzeczywiście była wówczas takim przewodnikiem dla wielu, ponieważ dziś, patrząc już na to wszystko z perspektywy kilku lat, mamy w teatrze wiele ścieżek edukacyjnych albo warsztatów i spotkań dedykowanych czy młodszym, czy starszym odbiorcom, a wtedy, w tym 2017 roku, wtedy to wszystko zaczęło kiełkować. Jeszcze takich, po pierwsze, pozycji nie było na rynku, a dwa, że edukacyjna sfera dopiero się rodziła, więc to tak. Też chyba, myślę, jest takim celem, było przynajmniej celem tworzenia tej książki.
Tak, tak, bardzo się cieszę, bo że ta sekcja edukacyjna w teatrach, w większości teatrów powstała i rzeczywiście w 2017 roku już one były rozwinięte dość mocno w kilku teatrach, natomiast kiedy poproszono mnie ze szkoły moich dzieci, to było około 2012 może roku, pojechałam do zaznajomionego teatru, do Teatru Studio w Warszawie i poprosiłam właśnie o prowadzenie klasy kolegów i koleżanek moich dzieci. I właśnie wtedy w Teatrze Studio pomyślano o tym. Ona nie była jeszcze oficjalnie jakby tak eksponowana, natomiast byli wydelegowani aktorzy, którzy oprowadzali grupy. I myślę, że to były właśnie takie początki, także to też w jakiś sposób się przyłożyło do tego, żeby ta książka powstała.
Jest pani Niko autorką wielu scenografii i kostiumów do spektakli, co pokazuje właśnie, że ten teatr rzeczywiście bardzo pani kocha, bo wciąż jest to ważna sfera pani życia. I tworzyła pani między innymi do Teatru Starego w Krakowie, ale także do Teatru Polskiego w Poznaniu, w Łodzi, w Warszawie czy we Wrocławiu. Ja chciałam zapytać panią o to, jaką rolę w pani życiu pełni Kraków, bo wiem, że nie tylko ze względu na te pani zajętości związane z Krakowem, jest on także pani bardzo bliski.
Ja cały czas jestem związana, jeżeli chodzi o pracę na scenie, z innym reżyserem, Markiem Fiedorem, obecnie dyrektorem Teatru Współczesnego we Wrocławiu. Marek wtedy był wykładowcą na uczelni teatralnej w Krakowie, a ja studiowałam na podyplomowym studium PSP w Krakowie. I wtedy było tak, że to była jedyna możliwość formalna, by po już magisterskich studiach podjąć taki kierunek. Było to możliwe tylko w Krakowie, także trochę zadziałał przypadek. No i ta ścieżka teatralna, mnóstwo jeszcze splotów okoliczności po drodze spowodowała, że w takim pierwszym uderzeniu faktycznie ten Kraków, mimo tego, że pracę dyplomową robiłam w Toruniu o Żanek, natomiast pierwsze takie duże, już samodzielne spektakle to były w Krakowie. Mam bardzo, bardzo dobre wspomnienia. Mogę tak chwilkę się rozgadać, tak?
Tak, proszę, oczywiście.
O Kraków, ponieważ to naprawdę fantastyczny okres i wydaje mi się, że wtedy tak naprawdę bardzo intensywnie przeżyłam okres studencki. Kraków się nadaje bardzo do takich właśnie przeżyć, takich wspomnień. Bardzo dobrze wspominam, to też jest to nawiązanie do tych innych dziedzin, którymi się zajmuję, rysunek satyryczny, bo to gdzieś już zaczynało się pojawiać, wychodzić. Miałam wystawę w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. To były prace satyryczne, takie karykatury ówczesnych aktorów Teatru Starego. Większość z nich pracowała przy spektaklu Mishima Andrzeja Wajdy i na zaproszenie pana Jerzego Sztura taka wystawa się odbyła. Również Café Molière, która do dzisiaj funkcjonuje, Artura Dziurmana, też miałam wystawę związaną z teatrem. No także te wspomnienia są bardzo takie i barwne. Mam ogromny, ogromny sentyment.
Czy można zatem powiedzieć, tak? Pani Niko, że w Krakowie wszystko się zaczęło?
Tak, tak. Myślę, że tak, że dużo, dużo rzeczy, ponieważ pierwszą szkołę artystyczną kończyłam w Poznaniu. Ja dosyć szybko zrobiłam maturę i byłam jedną z młodszych studentek w Poznaniu i dość tak jeszcze nieśmiało przeżyłam ten okres studencki, także tak myślę, że takie naprawdę otwarcie i artystyczne, takie bardzo świadome, tak odbyło się w Krakowie.
A gdyby to trzeba było uporządkować te wszystkie pani zajętości chronologicznie, to od rysunku satyrycznego wszystko się zaczęło, później był teatr, a następnie malarstwo, no i teraz ilustracje książkowe? Czy być może jakoś inaczej to los poukładał?
No właśnie zazwyczaj w rozmowach tak się dąży do tego, by znaleźć jakiś klucz, prawda, co z czego wynikło, ale ten rysunek satyryczny, on się pojawił, to śmiesznie zabrzmi, ale pojawił się niemalże wtedy, kiedy jeszcze biegałam w pieluszce, bo mój tata do dzisiaj ma oprawione roczniki szpilek, które przeglądałam, jeszcze będąc właśnie dzieckiem, nie rozumiejąc tekstów, ale oglądałam wszystkie przedruki rysunków satyrycznych zagranicznej prasy. Muta też ma poczucie humoru, bardzo abstrakcyjne, więc myślę, że to miało ogromny wpływ. A tak jak zaglądałam do swojej teczki dzieciństwa, rodzice skrupulatnie odkładali prace, które rysowałam, to operowałam kreską. I kreskę tę cienką, taką finezyjną, czarną, do dzisiaj bardzo lubię. Ona zresztą się pojawia, bo nie wiem, czy wywołamy w rozmowie postać zająca Szarego Obywatela, takiego alter ego komentatora rzeczywistości, który jest bardzo wierny tym moim takim pierwszym rysunkom, właśnie taką bardzo estetyczną kreską. Właśnie to, że jednak jakiś ten początek był, to chyba było takie najistotniejsze, bo to poczucie humoru, nie wiem, ja uważam, że mam, nie wiem jakimi, co myślą o nim, natomiast to mi bardzo pomaga i przebija się mimo wszystko w różnych innych aspektach artystycznych tego,
to
co robię.
Za chwilę jeszcze do tego wywołanego do tablicy Zająca Szarego Obywatela powrócimy, natomiast to poczucie humoru, o którym pani wspomniała, chciałabym zapytać, czy to rzeczywiście tak jest, że trzeba mieć to poczucie humoru, żeby tworzyć satyryczne rysunki, czy niekoniecznie, bo niekiedy nawet w takich potocznych rozmowach mówi się o tym, że on ma podobne poczucie humoru do mojego, w związku z czym nadajemy na tych samych falach, jak jest w przypadku tworzenia rysunków satyrycznych.
To często jest tematem rozmów z najmłodszymi, bo prowadzę zajęcia takie niecykliczne od czasu do czasu w Muzeum Karykatury w Warszawie. I właśnie spotkałam się z młodymi ludźmi, rozmawiamy przede wszystkim o granicach żartu. Między innymi też o tym, czy humor, poczucie humoru się ma, czy można się tego nauczyć. No i zgadzam się z najmłodszymi, że można trochę je poszerzyć, pogłębić. Wymaga to po prostu bycia bardzo uważnym, bycia dobrym obserwatorem. Natomiast myślę, że my satyrycy mamy to, co czasami może w życiu takim codziennym przeszkadza, bo mamy wyostrzony krytycyzm, nie myli z myśleniem krytycznym, ale taki na styku sarkazmu. Jeżeli jest się nieuważnym, czasami można się zachować jak słoń w składzie porcelany, ale myślę, że jest to niezbędne właśnie do zauważania za taki specyficzny połączeń, mieć to szkiełko, które uwypukla rzeczy, których inni może nie dostrzegają tego aspektu, często takiego tragikomicznego. Tak. Myślę, że tak, bez tego nie można funkcjonować.
A jaka była pani droga od rysunku satyrycznego do ilustracji książkowej, książek w szczególności dla dzieci i młodzieży? Pytam już tutaj też w kontekście tego Zająca Szarego Obywatela, którym wiem, że, bo mówiła pani w jednym z wywiadów, swego czasu już się znudziła, bo wszyscy o tego zająca się dopominali. No to by on zapisał się dość mocno w historii polskiej przecież sztuki.
To ścieżki są równoległe, bo ja nie kończę, nie zamykam, robię naprawdę kilka rzeczy równolegle, co jest zbawienne, dlatego że jeżeli robię jakiś projekt na przykład teatralny, to po długim okresie bycia w jakiejś jednej przestrzeni takiej emocjonalnej i kreatywnej, to jest bardzo dobry odpoczynek przechodząc do innej przestrzeni. Czy na przykład teraz jestem na kilka dni przed wystawą malarską, złożyłam pędzle z ogromną ulgą, bo malowałam dosyć intensywnie przez kilkanaście dni i bardzo chętnie wracam teraz do kreski. No i właśnie dzisiaj się pojawił Zając Szary Obywatel, ale znaczy to ja myślę, że przychodzi zmęczenie, tak jak w każdej, nie lubię tego coachingowego słowa wypalenie, bo akurat Zając Szary Obywatel jest postacią wymyśloną, która komentuje rzeczywistość. No, rzeczywistość w ostatnim okresie bywa trudna, bardzo trudna i to też jest taki test na satyryczne bycie satyrykiem. To też rozmawiałam ze znajomymi, którzy się zajmują rysunkiem właśnie, gdzie są te granice, gdzie są granice, czy powinno się coś komentować, czy nie. Są sytuacje, na przykład, które mnie zupełnie nie śmieszą, bo są powtarzalne, albo sytuacje, które tak przygnębiają, że nawet nie chcę rysować. Natomiast jeżeli chodzi o to zmęczenie, to jest taka chyba sytuacja, gdzie człowiek staje się zakładnikiem właśnie czegoś wymyślonego przez siebie. Czy jakiejś inwencji, czy pewnego gatunku, czy właśnie pewnej postaci. Myślę, że to w różnych dziedzinach takie rzeczy mogą się pojawić. Tak, trochę się zmęczyłam i też, zmęczyłam się, ponieważ właśnie jakby też przyzwyczaiłam odbiorców, wielbicieli Zająca do tego, że on komentował codziennie.
Tak.
Ale myślę, że przede wszystkim właśnie przez to, że pewną powtarzalność, z której nie możemy wyjść od dłuższego czasu, po prostu przestało, pewne rzeczy przestały być śmieszne. Naprawdę musi coś teraz pojawić się takiego, co kiedy chwytam instynktownie za ołówek, tak naprawdę dosłownie rysuję to, co się dzieje, tak? Jeden do jednego, jakby nie muszę wymyślać nawet sytuacji. I znaczy z jednej strony jest to bardzo miłe, że odbiorcy dopytują się, czy wszystko w porządku z Zającym, co u niego, czy wyjdzie w końcu z tej kotlinki, czy się pojawi. Mam taki zawór, trochę zawór taki, gdzie mogę sobie upuścić to nadęcie, to takie ciśnienie wewnętrzne, więc jednak cały czas do niego wracam. Myślę, że też jest taką odskocznią, bywa.
No właśnie, równie ważną jak malarstwo jest także ilustracja książkowa, ważną dziedziną w pani życiu. Możemy pani pracę oglądać w takich książkach jak na przykład Aliaszka, Bajki nasenne, Między światem a za światem i Kury z grubej rury oraz druga część tej serii, którą napisała Justyna Bednarek, O kurza twarz. I w tych pani ilustracjach rzeczywiście można znaleźć to, o czym już pani wspomniała na początku naszej rozmowy, że opowiada pani czarną kreską, ale nie boi się też pani kolorowych plam. No więc gdyby trzeba było określić te pani ilustracje, sposób przemawiania do odbiorcy, to jakich słów pani by użyła?
Myślę, że może akurat, nie, ale w Kurach być może też, ale tam, gdzie są malarskie, to nie są, znaczy mam to szczęście, że zazwyczaj mam naprawdę wolną rękę, mam taką otwartą kartę i wydaje mi się, że staram się, by ilustracje były niedopowiadające, tylko taką samodzielną, równoległą ścieżką do tekstu. Bo bardzo szanuję odbiorcę i sama też jako czytelnik nie lubię dosłowności. Nie chcę, żeby ktoś mnie wyręczał, żeby właśnie zostawił to okno, te drzwi, możliwość pójścia własną ścieżką. Dlatego taki wywołany może przez panią ostatnia książka, która jest mi bardzo, bardzo bliska, Między światem a za światem. Mhm. Tu miałam wolną rękę zarówno od Iwony Wierzby, wydawczyni, jak i od Kasi Jackowskiej-Nemuo, autorki. Tu się spotkało to, co w malarstwie lubię najbardziej i co jest chyba silniejsze ode mnie, operowanie symbolem, metaforą. Często też pytano o kolory. One są dość... zrobię taką dygresję, ta wystawa malarska, która będzie za najbliższą sobotę wernisaż, robimy wspólnie z inną artystką, z Beatą Walczak, która maluje w gamie zielono-niebieskiej. Żartujemy, że się bardzo dobrze uzupełniamy, ponieważ faktycznie większość moich obrazów, zresztą często pada pytanie dlaczego, są w takiej skali od czerwieni do ochry, żółci. W sumie nie wiem, to jest myślę, że wypadkowa bardzo, bardzo wielu rzeczy, więc nie chciałabym tutaj jakoś tak bardzo tego szufladkować. Po prostu maluję tak jak czuję wewnątrz, idę za ręką, za głową, za emocją i no, widocznie po prostu tak widzę świat, tak czuję i przekładam na takie kolory. Mhm. I wracając do ilustracji, między innymi właśnie to w książce Między światem a za światem skumulowały się wszystkie takie rzeczy, które najbardziej lubię, czyli właśnie możliwość odwołania się i zabawy, mieszania symboli, metafor, zabawy samym kolorem, fakturą. Moje ilustracje, obrazy są takie bardzo narracyjne, ale wiem od odbiorców, że właśnie nie narzucają takiej jednej ścieżki, jednej interpretacji. Mhm.
Czyli rzeczywiście ta duża swoboda w tworzeniu jest niezwykle istotna, ale chciałabym zapytać jeszcze, drążąc temat warsztatu ilustratorskiego, o to porozumienie z autorem, no i też z wydawnictwem, które jeśli zezwala na tę swobodę, to myślę, że ilustrator chyba jest szczęśliwy. Bardzo często, kiedy rozmawiam o literaturze skandynawskiej, to pojawia się tam takie sformułowanie, że forma i treść muszą iść z sobą w parze i że inną opowieść tworzy autor tekstu, a zupełnie inną autor ilustracji. Notabene muszą one iść spójną drogą. No więc jak tworzy się ilustracje do książek dla dzieci i młodzieży, żeby z jednej strony nie przytłoczyć tego tekstu, nie nadać własnej narracji, a z drugiej strony no, nie być zupełnie zepchniętym na drugi plan, tylko współtworzyć razem z autorem tekstu. Czy istnieje na to jakaś recepta, czy rzeczywiście trzeba tutaj wyobrazić sobie swój świat i później namalować, żeby mógł w niego wejść także młody odbiorca?
Myślę, że taką sytuacją najbardziej wzorową i najbardziej taką dobrą dla wszystkich stron i dla efektu końcowego jest wtedy, kiedy właśnie jest ta nić porozumienia, tak? Kiedy zadziała ta chemia, kiedy wydawca jest takim opiekunem, przewodnikiem projektu. Naprawdę mam to szczęście, że wśród książek może ze 3-4 pozycje to były takie, gdzie na przykład nie znałam autora, dostałam, wiem, że tych sytuacji jest dużo, więc trudno mi się wypowiedzieć na ten temat, ale to nie jest tak, że wtedy nie czułam się komfortowo, ale brakowało mi tej takiej korespondencji, komunikacji z autorem. I tak jak pani przywołała właśnie tą opowieść taką równoległą, ale jednak one są jakby, są organicznie związane, te dwie ścieżki tej narracji, to myślę, że ogromna też zasługa właśnie wydawcy, który szuka tak do projektu i na przykład właśnie przy książce Między światem a zaświatem, myślę, że się wydawczyni to bardzo udało, piąć takie osoby, również przy książce pierwszej wywołała mi się Tkaczkę chmur, którą Kasia robiła z Marianą Sztymą. Tam myślę, że to też bardzo, bardzo zaiskrzyło, zagrało. Więc jakby życzę wszystkim, żeby ta sytuacja, w której jest możliwość, by się poznać, móc porozmawiać i przede wszystkim takiej też uczciwości, tak, że nie biorę każdego tekstu jak leci, tak, tylko mam możliwość podjęcia decyzji, okej, pracuję nad tym tekstem. To jest chyba w ogóle takie wyjściowe, tak? Mówię o takiej sytuacji bardzo komfortowej, kiedy można sobie na to pozwolić, nie wiem, czy po prostu życie, jakaś sprawa ekonomiczna nie decydują w inny sposób. Mhm. Myślę, że to jest taki przepis, że no tak jak książka jest pracą zespołową, kompozytorem jest autor, tak? Bo zazwyczaj ta tkanka literacka jest pierwsza, więc jakby jest tym takim kreatorem, tym pierwszym. Mhm. Natomiast później, jeżeli się uda tę drużynę dobrać pod względem takim charakteru właśnie, przecież to jest cała ścieżka, trwa ileś miesięcy tej współpracy, właśnie umiejętności komunikacji. Myślę, że to w wielu książkach wtedy widać.
Mm-hmm. Pani Niko, a jaką rolę w pracy ilustratora pełni myślenie wizualne? Pytam o to dlatego, ponieważ wiem, że pani uczy takiego myślenia zarówno
starszych, jak
i młodszych.
Tak, tak. No też miałam epizod w Poznaniu, uczyłam studentów, więc takim mam porównanie między osobami starszymi a dziećmi. I myślenie wizualne. Znaczy trudno, ponieważ chyba trochę tak jak z humorem, chociaż ja myślenia wizualnego uczę, więc uważam, że jest łatwiej nauczyć tego niż humoru, który ma się lub nie. Poczucie humoru. Myślenie wizualne w ilustracji. Znaczy, to w ogóle wydaje mi się po prostu oczywiste. Na pewno każdy z nas ilustratorów ma inną optykę na którą się składa bardzo wiele czynników. Natomiast no, myślę, że większość z nas myśli po prostu obrazami, tak, podchodząc do tekstu. Mogę odpowiadać tylko za siebie i faktycznie, kiedy zaczęłam się zajmować myśleniem wizualnym, to akurat miało to dobry wpływ na pracę taką, że myślenie wizualne w ogóle powoduje, bardzo przyspiesza, podbudowuje myślenie w ogóle kreatywne. W bardzo szybki sposób nosi głowę, umysł na stopień wyżej. Bardzo dobrze uczy koncentracji, więc jakby sama sobie chyba dobrze zrobiłam przez te minione lata, ucząc się sama, przygotowując takie właśnie autorskie zajęcia o myśleniu wizualnym. Ale to jest, jakby, to jest według mnie absolutnie nierozerwalne pracy ilustratora. Dotychczas się tego nie nazywało, nie nazywało się narzędzi, tak? To są rzeczy może nie tyle odkryte, co po prostu nazwane w ostatnich latach jako właśnie visual thinking. Mhm. Ale to są rzeczy, które zawsze były.
Wyjaśnijmy, że myślenie wizualne to myślenie obrazami, czyli inaczej wykorzystywanie wizualizacji w myśleniu. Czy takiego myślenia można nauczyć każdego? Czy trzeba mieć jakiś talent artystyczny?
Takie właściwości każdy z nas posiada i to, co jest przede wszystkim pierwsze słowa na zajęciach, ponieważ nawet najmłodsi są bardzo często zablokowani, czy z rodziców, czy ze szkoły, gdzie pracowały dzieci przez ileś tam lat na kartce A4 z narzuconymi pewnymi takimi zachowaniami plastycznymi albo rozwiązaniami projektowymi. Bardzo się boją, bardzo się wstydzą postawić tę kreskę. No jakby myślę, że wielu z nas, wielu może z Państwa, którzy się nie zajmują rysowaniem na co dzień, właśnie powie, ja nie potrafię rysować. I do myślenia wizualnego nie trzeba umieć rysować. Jakby każdy z nas ma umiejętność prowadzenia kreski. Przecież każdy z nas na lekcjach geometrii rysował, tak? Więc tę właściwość mamy, natomiast to jest kwestia, całe myślenie wizualne polega poza takim no, banalnym, znaczy może nie banalnym, ale już takim bardzo mocno wytartym sloganem, cytatem, jeden obraz znaczy więcej niż 1000 słów. Natomiast to jest umiejętność nauczenia myślenia właśnie metaforą, w której zawarte jest bardzo dużo treści. I może nie wiem, to jest trochę za mało czasu i w ogóle to jest jakby taka oddzielna dziedzina, ponieważ podczas pierwszych zajęć, kiedy pracuję z nową grupą z myślenia wizualnego, robię taką zabawę, ćwiczenie, gdzie pod każdy, znaczy nie chcę do końca tłumaczyć i też odkrywać kart, tak, jeżeli chodzi o to zadanie, ale jest to takie zadanie, w którym jako grupa dowodzimy sobie tego, udowadniamy, że każdy z nas z jednej strony pod symbolem, pod znakiem widzi różne rzeczy, jak jeszcze rozgrzejemy mózg, umysł kilkoma takimi ćwiczeniami się okazuje, ponieważ to ćwiczenie, zadanie ma ileś etapów, okazuje się, że pod jednym obrazem każdy z nas widzi bardzo dużo, z drugiej strony są pewne symbole, które widzimy w ten sam sposób. No i tłumaczę właśnie najmłodszym, że człowiek stworzył pewien system symboli, pewnej umowności, by pewne sytuacje były bezpieczniejsze, szybsze, chociażby tak jak znaki drogowe, czy komunikacja właśnie drogowa na całym świecie, komunikacja urbanistyczna. Także jest to myślenie symbolem jakby na dwa sposoby i przeniesienie tego do myślenia o każdej rzeczy i dzięki technikom myślenia wizualnego można zarówno sobie skomponować listę zakupów, jak i plan na ileś miesięcy do przodu.
Jerzy Szturuj śpiewać każdy może, czy zatem rysować każdy może. Pytam o to dlatego, ponieważ pomimo tego, że właściwie większość z nas miała w dzieciństwie zajęcia z plastyki, niektórzy lubili ten przedmiot, inni niestety nie, to niewielu z nas zostaje ilustratorami. Jak to właściwie jest.
A to już mówimy o ścieżkach zawodowych. O ścieżce zawodowej bardzo konkretnej. Zresztą wydaje mi się, że żyjemy w takich czasach, że tę ścieżkę można sobie bardzo różnie zakomponować, skonstruować. Jakby to system nam koduje, to inni nam kodują pewne zachowania, że my się zamykamy i jesteśmy starsi. Nie, na przykład jest, ja mogłabym się postawić w takiej sytuacji nie tylko na żadnym instrumencie. Tak? Myślę, że mam to, co po pierwsze, to poczucie wstydu, że mogłabym ośmieszyć się, gdybym nawet próbowała publicznie zagrać na grzebieniu. No ale przełożę to na plastykę, na której się trochę bardziej znam niż na graniu. No znowu może zabrzmi to banalnie, ale każdy potrafił rysować na zajęciach, na które przychodzą do mnie dzieci. Im starsze, tym muszę je, dłużej trwa proces wyciągania ich na światło. Ale są bardzo proste techniki, sposoby na to, by się mogły odblokować. Ja się chwytam bardzo prostych takich sposobów, chociażby przełożenie pozycji, w której się siedzi, czyli nie rysujemy przy kartkach, nie przy stole, tylko na podłodze, na ścianie. Powiększam zdecydowanie format i wtedy człowiek jest ośmielony, wychodzi poza krawędź tej kartki A4, bo to są dla mnie takie symboliczne właśnie ramy, w których się zamykamy. Kilka lat temu przyszła do mnie dziewczyna, miała 9 lat. Mama przyszła, mówi, wie pani, chciałabym, żeby dziecko się odblokowało właśnie, zaczęło rysować. Dziecko, które nie chce czytać, nie lubi. Po roku zajęć u mnie dziewczyna zaczęła sama pisać książki, ilustrować i na zakończenie roku dostałam od niej kaktusa. Było to bardzo oryginalne, zapytałam się, ale o co chodzi? No i się okazało, że powiedziała, że pani jest taka trochę inna, dlatego dostaje kaktusa, a nie kwiat, tak jak każdy. I no, mam nadzieję, liczę na to, że tę inność ja odebrałam jako bardzo coś pozytywnego.
Jako wyjątkowość.
Jako wyjątkowość, bo rzeczywiście sprawiłam w jakiś sposób, że dziewczyna się otworzyła i to, co odkładała na bok, negowała, zaczęła się tym interesować i stało to się jej pasją.
Pani Niko, wiem, że gdy prowadzi pani warsztaty czy też spotkania z dziećmi, to nie lubi pani, kiedy uczestniczą w nich także rodzice. Czy to wynika z...
To research rzeczywiście.
Czy to wynika tak. z tego, że rodzic jest najczęściej, choć nie zawsze, bo często jest towarzyszem i wspomagaczem rozwijania talentów dziecka, ale że bardzo często również jest tym pierwszym krytykiem?
Pierwszym krytykiem, tak. Znaczy jest osobą wyręczającą, co też powoduje, bo to jest silniejsze, gdy się kogoś usiłuje wyręczyć, no to jakby podaje powód, tak? Mówiąc, że ja ci pomogę, bo jakoś ci to nie wychodzi, wycinanie, jednocześnie mamy krytykę, tak? To jest podstawa do wyręczania. Myślę, że przede wszystkim tak jak praca w każdej grupie, jeżeli jest ktoś spoza, czyli jeżeli jest to grupa dzieci i poza tym są rodzice, którzy chcą, którzy nie chcą zostawać, więc musiałoby być to, że rodzice 100% wszystkich dzieci są. Ale tak unikam, dlatego że i ja czuję się kontrolowana bardzo mocno przez rodziców i dzieci. Zdarzyło mi się w instytucjach, gdzie nie miałam wpływu na układ zajęć i zauważyłam takie dwie postawy. Właśnie postawę wyręczająco-krytykującą i postawę takich dorosłych, którzy być może z racji tego, w jakim miejscu pracują, być może muszą walczyć o akceptację, nie wiem, szefa, usiłują coś udowodnić. Taki rodzic przyjmuje kontrolę nad tym, nad czym pracujemy w czasie zajęć i stara się udowodnić wszystkim dookoła, najmniej swojemu dziecku i innym dzieciom, że jest perfekcjonistą w tym, co robi. To, że to nie jest głos negatywnym stosunku do rodziców, do osób dorosłych. Natomiast uważam, że ponieważ dotykamy bardzo takich podczas tych wszystkich zajęć stref takich bardzo indywidualnych, bardzo takich wewnętrznych, więc chciałabym pracować z osobą, która wie o sobie najwięcej. Mhm. Tak? Gdybym się zdecydowała, pracowałabym tylko i wyłącznie z dorosłymi.
Pani Niko, to reasumując już naszą dzisiejszą rozmowę, zapytam Panią o rady, o wskazówki dla rodziców. Zapytam Panią jako pedagogzkę, jako artystkę, jako malarkę, jako ilustratorkę, co my rodzice możemy robić, żeby rozwijać talenty malarskie swoich dzieci.
Pedagogzka, to tylko zaznaczę, że na podstawie tylko
warsztatów, które Pani prowadzi.
Które prowadziłam i obserwacji. To chciałam podkreślić. Ja sama wiem, że żałuję, że nie miałam kogoś, kto by mi podpowiedział, kiedy moje dzieci były małe, bo też wiem, że z racji tego, że sama rysuję, więc byłam na pewno niecierpliwa i bardzo krytyczna w stosunku do moich dzieci, jeżeli chodzi o zakres tych działań artystycznych. Rada dla rodziców. To jest bardzo trudne, ale dać swobodę, dać możliwość prób i za wszelką cenę właśnie powstrzymać się od krytyki, od być może w naszych oczach jest to rada, jest to próba jakiegoś przyspieszenia pewnego procesu. Myślę, że po prostu jak najmniej ingerować. Tak, ja myślę o takiej sytuacji, gdy domowej, tak, tej takiej najbliższej przestrzeni, kiedy jesteśmy sami z dzieckiem na co dzień. Dać swobodę myślenia.
Pani Nika Jaworowska-Duchlińska, scenografka, kostiumografka, ilustratorka książek dla dzieci i młodzieży, malarka, autorka rysunków satyrycznych, była dziś gościnią Radia Kraków Kultura. Pani Niko, bardzo, bardzo dziękuję za to dzisiejsze telefoniczne spotkanie.
Ja bardzo dziękuję za zaproszenie.